najgorzej oceniany serial HBO w historii, a my dzisiaj poświęcimy mu większość tego programu. To jest audycja Szkoda Czasu na Złe Seriale. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz. Anna Piekutowska wróci tutaj na antenę za tydzień, ale nie jestem sama. Razem ze mną dr Agata Lewe. Cześć, dzień dobry.
Witaj, cześć.
Psychoterapeutka, seksuolożka, założycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności, a porozmawiamy o serialu The Idol. To była jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Jest to serial Sama Levinsona, twórcy no już kultowej Euforii, niezwykłego serialu, który zdobył wiele nagród. Krytycy bardzo łaskawie podchodzili do Euforii. Mamy też dwie główne role, też współtwórcą, współscenarzystą serialu jest The Weeknd, czyli znowu kolejna gwiazda, a główną rolę gra Lily Rose Depp, czyli córka Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis. Cały serial miał być taką krytyką na ten celebrycki świat, jakąś taką, niektórzy mówili nawet satyrą, spojrzeniem Levinsona na to i The Weeknd na to, jak to ma wyglądać. No, premierę miał serial na festiwalu w Cannes, pierwsze dwa odcinki. No i od tego momentu właściwie serial dostaje mnóstwo takich bardzo ostrych recenzji. Też kolejnym skandalem był tekst The Rolling Stone, gdzie autor tekstu cytował członków obsady, którzy mówili o męskiej fantazji, mówili o torture porn, czyli takiej pornografii tortur. Też dużym skandalem było to, że showrunnerem stał się Sam Levinson po tym, jak Amy Simetz, która reżyserowała m.in. Atlantę, została zwolniona z tego planu. Plotki głoszą, że The Weeknd uznał, że ten jej punkt widzenia, to spojrzenie na tę historię było zbyt kobiece. Wiele z tych scen, nie wiemy ile dokładnie, bo to nie są dane źródłowe, tylko właśnie różnego rodzaju plotki, domysły, ale że wiele scen zostało nakręconych ponownie, mizoginistyczny, antyfeministyczny, przemocowy, apoteoza kultury gwałtu. Przeczytałam bardzo dużo na temat tego, jak to mnie jako feministę ten serial nie może się podobać. A powiedz mi, czy tobie się podobał?
No mnie jako feministę się bardzo podobał i ja myślę, że ja już i nawet z dziewczynami z Instytutu czasami mam taką rozmowę o tym, że jesteśmy już takie trochę właśnie postporn, że coś, co jednak jest wprost i być może jest wprost z kultury gwałtu, w pewien sposób zaczyna być przekraczające, czyli tak właśnie z takiego poziomu transgresji kulturowej, ale to nie chcę w ogóle tego łączyć z tym elementem właśnie przemocowym. I powiem dlaczego, pewnie mam dużo różnych przemyśleń na ten temat, bo dla mnie ten serial właśnie był jakiś taki właśnie odkrywczy, znaczy oczywiście zakładają tą transgresywność, właśnie czekałam na to, jak to się skończy, nie wiem, czy możemy spoilować, ale...
Ja myślę, że tutaj ostrzeżemy, że musimy spoilować, bo wydaje mi się, że wiele tych recenzji jest też związanych z tym, że jednak ta puenta jest dość istotna dla wydźwięku całego tego serialu, więc wybaczcie, ale żeby tutaj jakoś być wiarygodny w ocenie całego tego dzieła popkultury, no to musimy trochę jednak do tego zakończenia i do tego twistu się odnosić.
Mam takie przemyślenie, że od kiedy zostałam rodzicem, mam mniej czasu, żeby analizować postaci z seriali, które oglądam, dlatego jeden z takich seriali, o których słuchałam ciebie i Armena w dobrej terapii, niesamowicie zajęliście się serialem, który też zrobił na mnie ogromne wrażenie, czyli Rozterki Fleischmana. Jest taka rzecz, którą obserwuję, bo w dalszym ciągu oglądam namiętnie seriale i w dalszym ciągu bardzo korzystam z nich w pracy seksuologicznej, w terapiach, które prowadzę, bo odnoszę się do różnych bohaterów i bohaterek ze względu na to, że można się z nimi jakoś utożsamić. Nie wiem, na ile można się utożsamić z bohaterami The Idol ze względu na ten taki już zupełnie odrealniony świat Los Angeles, wielkich karier, wielkich pieniędzy i wielkich jakichś oczekiwań wobec samych siebie, żeby dowieść i żeby to się rzeczywiście wydarzyło na skalę masową i światową. Niemniej jednak jest taka, jakby miała pójść głębiej w takie przeżycie, po co niektóre z tych seriali powstają, albo co one mają jakoś, w jaki sposób wyedukować kolejne pokolenia odbiorców i odbiorczyń, to właśnie taka perspektywa, ja to sobie nazwałam guilty pleasure, czyli oglądam to, bo muszę sobie poradzić z czymś, z tego świata, które z czymś, co właśnie jakoś jest rozczarowujące, jakoś powodujące bezradność, różne takie elementy związane właśnie z pragnieniem, które nigdy nie zostanie nasycone. I ja myślę, że ja w bardzo podobny sposób, zresztą tak podśmiechując się i z pewną dozą takiego, wiesz, loży szyderców, patrzyłam i patrzę i na to, co się dzieje po wejściu na ekrany takich filmów jak 50 twarzy Greya i 365 dni i tych innych takich pastiży na seksualność, które właśnie bardzo ekscytują publiczność, powodują bardzo dużo takich pewnie fundamentalnych rozmów na bardzo wysokim poziomie, ale na takim poziomie też intelektu, który zabiera tej fantazji, ją oderotyzowuje, to znaczy, zajmując się seksem zawodowo, kiedy oglądam filmy, gdzie jest seksualność, to patrzę na to, na ile to jest w jakiś sposób autentyczne, w jaki sposób jest to surowe, w sensie pokazujące jakąś seksualność, która w miarę autentycznie oddaje to, co ludzie robią w seksie. Więc jestem tutaj w takim miejscu, gdzie myślę o w ogóle feminizmie jako nie, najważniejsze w ogóle czymś, czym w ogóle żyję i co jakby, nie wiem, wypełnia całe moje myślenie o współczesnym świecie, a jednocześnie razem z moimi koleżankami feministkami rozmawiamy bardzo często o takiej potrzebie jakiejś pierwotności, jakiegoś takiego zrzucenia tych wszystkich ról, tych wszystkich politycznych, poprawnych masek, tych miejsc, w których rzeczywiście kobieta z kobietą, kobieta z mężczyzną, kobieta, nie wiem, na seks imprezie rozbiera się i jakby sięga po to, czego pragnie. Ja mam wrażenie, że jednak ja rozumiem, że edukacyjnie, społecznie jesteśmy w miejscu, gdzie musimy wyedukować społeczeństwo. No właśnie, kto ogląda te serial, czy szeroko rzeczywiście edukujemy społeczeństwo, czy tylko w dalszym ciągu kobiety, a nie bardzo często tych mężczyzn, o których, kiedy chcemy mówić o konsencie, to chcemy mieć dwoje ludzi, którzy stają partnersko wobec siebie i rzeczywiście rozumieją te zasady negocjacji konsentu. No ale właśnie jak myślę o takiej sytuacji, w której widzimy różne takie formy właśnie wprowadzania, modelowania właśnie wprowadzania konsentu. W dalszym ciągu mam wrażenie, że jesteśmy w miejscu, gdzie potrzebuje ta kobieta podjąć rozważną, mądrą, odpowiedzialną decyzję dotyczącą tego, żeby pod koniec dnia się szanowała. I ja tego pragnę, właśnie pragnę tego dla kobiet. Bardzo chcę to jasno podkreślić, że odbierana jest im taka moc podjęcia decyzji, w której ona chce się czuć w tym archetypie dziwki.
No właśnie, bo tutaj cała ta historia opiera się na tym, że mamy właśnie tę główną bohaterkę graną przez Lily Rose Depp, która poznaje Tedrosa, właściciela klubu. Ona jest taką gwiazdką pop, która ma potencjał, żeby być większą gwiazdą. Po kryzysie, po śmierci matki zerwała trasę koncertową, jest w jakimś kryzysie kariery. Tu mamy takie puszczenie oko, czy to taka historia a la Britney Spears.
W ogóle bardzo to jest ciekawy moment, kiedy oni cały czas się odwołują i powodują, że się zastanawiamy, ja się jako psychoterapeutka zastanawiam, co się jej wydarzyło i jaki to jest kryzys, bo oni nazywają to kryzysem zdrowia psychicznego, czyli że ona doświadczyła czegoś. My nie wiemy, co tak naprawdę, ale różne też myślę, że wtłaczają fantazje, co takiego, jak bardzo jest z nią źle, jak bardzo jest ona niemożliwa właśnie do podjęcia swoich własnych decyzji.
I producenci mówią też o tym, że choroba psychiczna jest sexy i to się pojawia co najmniej dwa razy w tym serialu. Czyli pokazanie, że ta niestabilność, jakiś kryzys może być też czymś, co pociąga seksualnie.
I to jest uprzedmiotowienie tego, uznanie tego jako jej kapitał, jako coś, co się sprzeda, coś, czym można zagrać. To jest coś, w którym ona kolejny raz znika, bo jest to coś, co jest bardziej właśnie, w jaki sposób można zmonetyzować jej stan bez uwzględnienia tego, w jakim ona rzeczywiście jest w stanie. Że ona jakby musi udowodnić albo musi sama stanąć w obliczu tego ryzyka, że nikt jej nie potraktuje poważnie z tego najbliższego grona, bo to, co pójdzie w świat, my zobaczymy znowu jakąś kreację, jakąś formę producenckiego marketingu.
No i te wszystkie hasła związane z tym, że to jest właśnie pornografia tortur, czy że hasło to nie pornografia, to nie porno, to HBO tutaj ma też dużo zastosowania, bo mamy bardzo dużo bardzo dosłownych scen dwójki głównych bohaterów z podduszaniem, z przywiązywaniem, również z takim seksem przy innych ludziach. On, ten bohater, ten Ted rozgrany przez The Weeknd jest takim dziwnym, trochę sekciarskim guru, który ją tak niby mentorsko prowadzi, ale przez to spełnienie seksualne jakoś ją doprowadza do jakiejś głębszej, artystycznej wizji. I to jest bardzo ciekawe, bo ta linia narracyjna, one są dwie. Jej z takiej gwiazdki pop do jakiejś dojrzałej artystki, która zabiera głos w ważnych dla siebie sprawach i staje się autentyczna, ale też jakaś droga bardzo seksualna. I myślę, że jak ogląda się pierwsze parę odcinków tego serialu, to ma się takie poczucie, że to jest opowieść o przemocy i właśnie o jakiejś sekcie, ale później mamy trochę zmianę tej narracji.
To poczekaj jeszcze na moment, bo właśnie chcę się do tego odnieść, przez to, że jakoś ja się jakoś identyfikuję z tym kalifornijskim tematem ze względu na moje studia w San Francisco i ta taka obecność i tej legendy strasznej, jaką był Manson. To jak te różne new age'owe grupy rzeczywiście na tych skałach, przy tych autostradach się rozwijały.
Manson pada, to nazwisko pada w tym serialu.
Tak, to jest to, ale też coś, o czym bardzo mało się wie w naszej części geograficznej, to to, że równolegle z ruchami LGBT+, rozwijały się ruchy kinkowo-BDSM-owe, które są całkiem już teraz rozwinięte z różnych poziomów. To jest dosyć zniuansowany temat. Ja sobie myślę, że tu jest mruganie okiem do takich różnych właśnie wątków, właśnie z rewolucji, ewolucji seksualnej, która podchwytuje popkultura i chce mieć jakby jasne rozwiązanie, co tam właściwie jest. Myślałam o The Greatest Showman, nie? Czyli Tedros stwarza swój własny freak show, to znaczy wybiera postaci, które każda z nich jest jakaś niesamowita, ale on je właśnie torturuje, tam jest ta opowieść w tle o tym, że on ma już za sobą jakieś takie zarzuty i był w więzieniu ze względu na to, do jakich metod on się posuwał, więc jakby tworzy się tutaj jakiś straszny wizerunek, a jednocześnie widzimy, że bohaterka nam kwitnie w oczach, że ona jest jakoś pierwszy raz widziana z tym cierpieniem. To akurat jest podobnie jak w Greju i podobnie jak w różnych takich produkcjach, które niestety, w sensie, to, jeżeli chodzi o badania, to nie ma różnicy, czy ktoś doświadczał przemocy psychicznej, seksualnej czy fizycznej w domu, żeby wejść na przykład na drogę kinku i BDSM z populacją ogólną. To znaczy, że tak samo mogliśmy mieć to doświadczenie i się w nas by ta, nie wiem, preferencja seksualna by się nie rozwinęła, ale równie dobrze mogliśmy mieć takie doświadczenie, co później może jest związane z tym, że też możemy mieć tego typu seksualność. Znaczy nie jest to przyczynowo-skutkowy proces skutkowo-przyczynowy i to nie jest tak, że jedno do drugiego prowadzi. Więc to jakoś, to podtrzymanie tego stereotypu jest pewnie w moich środowiskach głównie komentowane i krytykowane, no bo to jest takie pokazanie właśnie, że doświadczyłeś przemocy w dzieciństwie i na pewno rozwinie ci się jakaś potrzeba albo doświadczania przemocy, albo dawania przemocy, czy sprowadzania na innych. I to też jest problematyczne, bo to jest, już też mówię, dlaczego to jest problematyczne, to co mówię, bo tak jakby to zakładało, że ofiara przemocy się o nią prosi, co absolutnie nie jest prawdą i dlatego kinkowe różne tożsamości bardzo mocno edukują w tym obszarze konsentu i niewiązania przemocy z tym, co ktoś wybiera świadomie, odpowiedzialnie jako sposób doświadczania przyjemności.
Do tej rozmowy wrócimy po skrócie informacji Radia Tok FM. Razem ze mną dr Agata Lewe, psychoterapeutka, seksuolożka, założycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności. Ja też zapraszam Państwa na Twój profil na Instagramie, bo tam też dużo ciekawych treści. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, to jest audycja Szkoda Czasu na Złe Seriale. Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz, a razem ze mną dr Agata Lewe, psychoterapeutka, seksuolożka, założycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności. Anna Piekutowska wróci za tydzień, a my rozmawiamy o serialu The Idol. To jest serial, który został okrzyknięty najgorzej ocenianym serialem w historii. Dużo o tym, że to jest serial pornograficzny, że jest mizoginistyczny, a tutaj znajdujemy różne inne podejścia do tego serialu. Powiedziałaś przed skrótem informacji o tej przemocy i że ta radość z BDSM, tak to nazwę.
Tak, bo ja nie wiem, czy w tym serialu jest pokazana przemoc. Jest moment, w którym Xander, jeden z bohaterów, jakby jest wzięty pod lupę ze względu na zaszłości z główną bohaterką. On nie wyraża zgody, a ona czerpie przyjemność z zadawania mu bólu, żeby on się przyznał do tego, co
ale
robi.
To ona robi. To ona robi, a nie Tedros, ten, którego uznajemy za sprawcę przemocy, tak? Ona Tedrosowi...
Tak, ona go wydelegowuje do tego, żeby on ją popchnął do tego. Więc to jest tutaj taka zagrywka dosyć, myślę, że ciekawa psychologicznie, żeby zobaczyć tą kolejność wydarzeń. Niemniej jednak tutaj nie mówimy o konsencie, tylko mówimy o sytuacji zemsty.
I trochę sytuacji mniej seksualnej, bo to nie była sytuacja tego typu zbliżenia. Znaczy ten podtekst seksualny cały czas tam jest między nimi, w całej tej grupie, w różnych sytuacjach, bo tam jest grupa tych artystów, taka właśnie sekciarska, która jakoś tak w tym funkcjonuje, ale no nie wprost, przynajmniej tutaj. Dla mnie jest też ciekawe to, bo powiedziałaś o tym, że doświadczenie przemocy w dzieciństwie, bycie ofiarą przemocy nie oznacza od razu, że przejdziemy w dorosłości w jakieś właśnie te BDSM-owo-kinkowe tematy, a jednocześnie tu mamy przez jej pewien czas taką opowieść, że ta główna bohaterka była ofiarą przemocy. Co później oczywiście jest ten twist tak w tym wszystkim.
Tak, i mi się też to podobało, żeby to zobaczyć w kontekście w ogóle ujawniania tego, że ona była ofiarą przemocy, że się ta dyskusja, która odbywa się przy stole, kiedy właściwie Tedros jest pierwszą osobą, która zadaje pytanie ludziom, którzy są z jej najbliższego otoczenia, czy oni cokolwiek zrobili. I to jest próba zagłuszenia też, jakby cofnięcia się przed własnym jakimś poczuciem winy, przed jej skonfrontowaniem się z tymi doświadczeniami, żeby ona mogła w ogóle wyrazić cokolwiek, czym to dla niej było. I moment, kiedy no, słynna szczotka, która się pojawia, ale ja też pamiętam, że kiedyś ta szczotka była w Ally McBeal i też była takim przedmiotem, nie wiem, kpin być może nawet. Tutaj ona staje się akcesorium erotycznym.
To jest wcześniej szczotka. Tym symbolem przemocy, tak? Bo to tą szczotką miała bić matka, główna bohaterka.
Ta szczotka była czymś, co zaganiało ją do pracy i to się w jaki sposób, właśnie dlatego perwersyjny sposób ten przedmiot przemocy się uwewnętrznił dla niej jako przedmiot, artefakt seksualny, który powoduje w niej poczucie ulgi. I jakkolwiek to problematycznie nie zabrzmi, tak pracując w tym obszarze, brakuje mi takiego miejsca, gdzie by można było właśnie to odzyskać. Tak jak osoby, które stosują do zabaw seksualnych liny, albo bawią się w dominację i uległość, albo nawet różne formy poniżania, kiedy patrzymy tylko i wyłącznie na to jako coś, nie wiem, jako parafilię, jako zaburzenie seksualne, to tracimy taki obraz, w którym ludzie bawią się seksem i bawią się w taki sposób, który jakby czasami nawet cofa ich do tej pozycji dziecka, w której czują się wyzwoleni od jakichkolwiek zahamowań już jako dorośli i to się może tylko wydarzyć w sposób, użyję słowa zdrowy, właśnie kiedy to się odbywa ze zgodą wszystkich zaangażowanych stron i kiedy jest w tym pełne poczucie sprawczości i kontroli, czyli ja wiem, co mi się zaraz wydarzy i wiem, że tego pragnę w jakiś sposób. Więc ja myślę, że to właśnie paradoks jest to taki dla mojego seksuologicznego oka, że jest to bardzo dobrze pokazane, jeżeli to właśnie ściągniemy te warstwy cebuli. Ale myślę, że dla osoby, która zobaczy coś takiego pierwszy raz, to może być szokujące. No, też z ulicy nie wchodzimy do seks-klubu, bo na pewno się tam zszokujemy. To jest taki poziom w ogóle takiej komuny seksualnej, właśnie free love, takiego, nie wiem, bardzo mi się podoba perspektywa bohaterów, którzy już są właściwie postorientacja seksualna. Oni są właściwie jakimiś takimi bytami, z którymi myślę, że dużo, że to nie jest coś, co na przykład, nie wiem, moje, nasze pokolenie jakoś dobrze czy umiejętnie się potrafi obcować z kolejną generacją, która wzrasta w pewnej potrzebie odrzucenia tych różnych zasad, które wprowadzało nasze pokolenie, myślę o milenialcach, którzy też jest jakoś jednak straumatyzowane przez przekazy na temat seksualności, zwłaszcza kobiety, które mówią: bądź wyzwolona, masz do wszystkiego prawo, tu jest twoja seksualność, ciesz się nią i baw się, i która bardzo często, najczęściej spotyka jednak na moment podwójnych standardów, miejsca, w którym, nie wiem, kochanki i kochankowie na przykład nie są on the same page i nie wiedzą o tym, że my jakby sięgamy po coś, czego pragniemy i że to jest okej. Bo właśnie ta świadomość seksualna bardzo często nie idzie w parze z osobami, z którymi chcemy uprawiać seks. Więc tutaj to się jakoś wydarza, że oni jednak wchodzą z relacji takiej skośnej w jakieś niesamowite partnerstwo. Paradoksalnie to jest.
No właśnie,
ciekawe.
Ale to jest tak, że mało dajemy pozwolenia i mam wrażenie, że w tych recenzjach, które krytykują tak bardzo ten serial, mało dajemy pozwolenia, że Jocelyn, ta główna bohaterka, może tego chcieć. Otoczenie traktuje Tedrosa jak sprawcę przemocy, jako właśnie jakąś wersję Mansona, jako zagrożenie dla Jocelyn. No pytanie, czy dorosła kobieta może wybrać, że chce właśnie w ten sposób realizować się seksualnie i realizować się też w relacji, właśnie w takiej zależności.
No mi się podoba, to jest jeszcze jakąś kolejną warstwę na to dorzucę, ale myślę, że to jest w zgodzie z tym, co przed chwilą powiedziałaś, w kontekście różnych hierarchii władzy. Nie, bo możemy się zastanawiać, czy ten dorosły mężczyzna, nie wiem, z jakimiś sadystycznymi tendencjami, czyli jakby taki no, diabeł wcielony prosto z więzienia, prowadzący klub, jakiś taki z ulicy koleś, nie? Który tutaj trafia do naszej małej bogini. Ale tu jest kwestia i raz.
Zobacz, jeszcze jest kolor skóry, moim zdaniem też ma to
bardzo
znaczenie.
Ważne. Tak, tak. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że Weekend się w ogóle tym bawi też tą konwencją w swoich teledyskach. Ja nie znam tak dobrze tego, jak on opowiada o swojej twórczości, ale oglądając jego twórczość, już wielokrotnie zaistniały jego teledyski jako materiały, które były używane na różnych zajęciach z seksuologii, żeby zareprezentować tą estetykę, którą on używa i też sposób, w jaki on krytykuje show biznes i to, że no, też sobie wyobrażam, że można być gwiazdą będąc na scenie, ale kiedy idziesz do supermarketu w kapturze, to znowu stajesz się tym samym czarnym mężczyzną, którego łatwo oskarżyć o przekroczenia, nie? A ona z kolei, tu ją widzimy jako taką właśnie pod kloszem, absolutnie wychuchaną i nie dajemy jej prawa do tego, że właśnie ona jakby przeżyła coś bardzo trudnego, wychodzi z tego, stara się z tego wyczołgać wręcz. I żeby to mogło się wydarzyć, ta jej transformacja, to przez to, jak bardzo mocne było to wydarzenie, jeszcze znając kontekst, że właściwie ona przeżywa nieobecność kobiety, która ją torturowała przez całe życie, nie za jej zgodą, która się nad nią znęcała psychicznie i fizycznie. Jakie to musi być doświadczenie z pozycji właśnie kata i ofiary, kiedy znika ktoś, kto jednak jest mamą, ale kto jednak był oprawcą jednocześnie. Więc ja myślę, że to pogubienie, które jest zaprezentowane, jest bardzo takie ludzkie. Tak, i ta transformacja nie może się wydarzyć w taki zwyczajny sposób, że tak powiem. W sensie jej życie jest niezwyczajne, jest otoczona niezwyczajnymi ludźmi, a jednocześnie no właśnie to miejsce o podejmowaniu decyzji, myślę, że to jest no, kluczowe.
I ona podejmuje tę decyzję, bo właśnie tutaj jest ten, jeden z tych spoilerów, że pod koniec widać, że też akcja przyspiesza, ten serial został z 6 odcinków skrócony do 5. Tutaj jest dużo takich narracyjnych i produkcyjnych problemów, moim zdaniem, z tym serialem.
To jest kłopotliwe, tak. To można było jakoś lepiej poprowadzić i dać nam to, żebyśmy mogli więcej zobaczyć z tego w tym, co było w interludium między.
Ale ona go odrzuca. Ona w pewnym momencie dowiaduje się, że on miał obsesję na jej punkcie w więzieniu, że to nie był przypadek, że ona trafiła właśnie do tego klubu, tylko znał jedną z tancerek z jej zespołu, którą poprosił, żeby ona tą Jocelyn właśnie do klubu przeprowadziła, i ona go w tym momencie odrzuca. I ona robi to z pozycji siły. Ona zabiera mu jego ludzi, ona zabiera mu jego kapitał, bo on też szkolił tych ludzi, znalazł ich, wspierał, zrobił z nich jakąś grupę i on po prostu ląduje z niczym. I mamy tutaj zupełną zamianę tego, gdzie ta władza jest, bo to ta władza jest jej. I kiedy ona decyduje, okej, to teraz możesz wrócić, to ona decyduje, ona jest z pozycji mocy. I tutaj tego patriarchatu ja nie widzę, że to jest zupełnie pokazanie, że ona w całej tej drodze właściwie decyduje o sobie.
Tam był taki moment, kiedy nie wiadomo było, jak to się potoczy, kiedy też jej producentka zaczęła jakoś flirtować, w sensie tak wyniuchała, wyczuła, że tam jest jakiś potencjał, i o mały włos nie dodałaby mu jeszcze tej takiej właśnie takiego narzędzia, które spowodowałyby, że mógłby się stać niebezpieczny. Tutaj właśnie to chronienie naszej bohaterki przez osoby deklarujące się jako jej właśnie najbardziej nią, to jest w ogóle jakiś taki...
Zobacz, ta scena, w której w pierwszym odcinku ona właściwie w jakiś sposób organizuje to, żeby koordynator do spraw intymności w jej teledysku po prostu został zamknięty w jakimś pomieszczeniu, żeby się nie wtrącał, bo ona chce pokazać te piersi. I tak. Dlaczego? I mówi tak, dlaczego ja nie mogę pokazać moich piersi? To są moje piersi. A oni mówią, no tu trzeba by było renegocjować jakiś kontrakt, ale ja chcę pokazać moje piersi. I to, jak ona się ubiera też w tym serialu, jak jest ubrana, jest ubrana skąpo, my bardzo dużo widzimy szczegółów ciała Lily Rose Depp, jest też to bardzo odważna rola, jak na taką pierwszą dużą rolę tej aktorki. Swoją drogą też ciekawe właśnie, że do tej roli została zatrudniona córka Johnny'ego Deppa i Vanessa Paradis, tak? Czyli jedno z tych tak zwanych Nepo Baby, od razu w tak bardzo odważnej roli. Wcześniej no grała, to nie jest tak, że ona nie ma nic na koncie, ale jednak to jest pierwsza taka głośna i duża rola. Zresztą ta aktorka mówiła, że czuła się bezpiecznie na planie, że to wszystko było robione z jej jakąś zgodą, że ona nie została w jakiś sposób wykorzystana, czy nie nadużyła siebie, czy nie została nadużyta przez ekipę. I mam wrażenie, że w tych wielu relacjach też to zginęło, że ona mówi, ja się czułam w porządku. Jakby nie jest z tym słyszana zupełnie.
No to jest w ogóle mruganie okiem do nas, odbiorców i odbiorczyń. Myślę, że to z wielu różnych poziomów. No i nie wiem, jak ty oceniasz, ja nie jestem ekspertką od gry aktorskiej, ale ja byłam w nią absolutnie zahipnotyzowana. Ja
tak,
czekam
ja też
na jej kolejne role. Po prostu to jest taki rodzaj eterycznego piękna, że naprawdę pobudza zmysły. Ja miałam wrażenie, kiedy ona wydobywa z siebie głos, że to się jakoś naprawdę na moich oczach się to działo. I to w ogóle użycie seksu w sensie seksualnej energii, tego jakby skontaktowania się z własną seksualnością, żeby mogło się to wydarzyć też w jej kreatywności, w jej twórczości, no to jest jedna z takich kontrowersyjnych metod, o których się nie mówi, o których nie mówimy, bo jakaś jest potrzeba tutaj z przykontrolowania naszej seksualności jednak, ale no nie wiem, no jak pracujemy z seksualnością, to często mówimy właśnie o pracy z oddechem, pracy z miednicą, właśnie z kontaktem z własnym ciałem. No większość z nas jest poodcinana bardzo mocno jednak. Tutaj pokazanie, tak pójście na fulla, że tak powiem, z pewnymi metodologiami było, czy no właśnie z poziomu takiego no, przerysowania, jakie mamy generalnie w filmach. Czy to użyjemy takiej metafory, czy innej. Jakieś tutaj.
Tak, ale też myślę, że ważne jest też to, że została wybrana aktorka, która dorastała na oczach całego Hollywood, bo jej zdjęcia z dzieciństwa, bycie na czerwonym dywanie, czy to z mamą, czy z tatą, czyli właśnie Vanessa Paradis, czy Johnem Deppem, sprawiało, że po prostu ona funkcjonuje, nie chcę powiedzieć, że jak taka dziecięca gwiazda, ale jednak jako ktoś, kto był obecny na tych zdjęciach, na tych wizerunkach i w życiu Hollywood, ale do tej rozmowy wrócimy po skrócie informacji Radia Tok FM. Dr Agata Lewe, psychoterapeutka, seksuolożka, założycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, a to jest audycja Szkoda Czasu na Złe Seriale. Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz. Anna Piekutowska wróci za tydzień, a razem ze mną dr Agata Lewe, psychoterapeutka, seksuolożka, założycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności. Rozmawiamy o serialu The Idol. To serial dostępny na HBO Max. Serial, którego jednym z twórców jest Sam Levinson, ten sam, który został doceniony za Euforię. Za Euforię został doceniony, serial zdobył wiele nagród, a właściwie podobny głos jednak, który wyraża w The Idol, już tego posłuchu nie zdobywa. Czy ty widzisz jakieś podobieństwa między tymi serialami?
Ja w ogóle, jak zaczęłam oglądać The Idol, to od razu mi się estetyka, jest coś takiego, trudno to wyjaśnić, taka energia, która płynie z tego serialu. I rzeczywiście, znowu, jakoś to jest jakiś kawałek mody. Nie mówię, że zwrócę tylko Kinku i BDSM, bo myślę o tym, jakie są jego reprezentacje w ostatnich produkcjach, czy Netflixa, czy HBO, że jakoś chyba nastaje taki czas, kiedy ludzie są głodni znowu czegoś nowego, czegoś, co ekscytuje, co jest pełne jakiejś mrocznej tajemniczości. I pod tym względem być może właśnie, w Euforii mamy do czynienia z nastolatkami, więc to w ogóle jest kontrowersyjny temat, żeby pokazywać ich seksualność. Podobnie zresztą nawet jak w Sex Education pokazane bardzo trudne tematy związane z dojrzewaniem i z brakiem wiedzy. Tutaj te tematy związane czy z byciem w otwartych związkach, czy posiadaniu wielu partnerów seksualnych, czy jakieś ryzykowne zachowania seksualne, które są związane z nastoletnim eksperymentowaniem, że to jest jakby takie ciągłe wygładzanie takiego obrazu, no bo zobaczą to dorośli, być może będą mogli się identyfikować jako ze swoim młodzieńczym czasem, a kiedy wiemy, że jednak to są nastolatki, być może będą to też oglądać osoby młodsze, no to stoimy przez takim ryzykiem tego, czy to właśnie nie jest modelowanie, czy to nie jest skandalizowanie i seksualizacja dzieci i młodzieży.
Czyli widzisz takie ryzyko, że obejrzą dzieciaki The Idol i w ich działaniach i aktywnościach seksualnych nagle będzie moda na podduszanie?
Ja myślę, że to nie Idol wypromował i promuje podduszanie, tylko filmy dla dorosłych z tej kategorii XXX, do których młode osoby mają dostęp. I to myślę, że w Euforii był ten taki element takiego pokiwania palcem, patrz, co się może wydarzyć, jeżeli potraktujesz seksualne te porady pornograficzne zbyt dosłownie. No bo jedna z bohaterek właśnie jest bardzo pokazana taka, już bym powiedziała nawet klisze, sytuacja, w której ona myśli, co on chce, a on myśli, co ona chce, i jednocześnie spotykają się w sytuacji, która dla żadnego z nich nie była przyjemna, tylko była jakimś performancem seksualnym. The Idol mamy trochę starszą bohaterkę, mamy też bohaterkę, która jest jakoś doświadczona seksualnie, w sensie z jakimś takim, ma jednak mimo wszystko większej dojrzałości seksualnej niż bohaterki i bohaterzy w Euforii. No, ale jak mam się zostać przy tym kawałku BDSM-owym, no to na pewno taką bohaterką jest Kat, która też bierze sprawy w swoje ręce, ale też nie wprost, to znaczy nie może się to wydarzyć, ale też to jakby jest to zrozumiałe, że nie pokazuje twarzy, tylko zaczyna bawić się w dominację, uległość na kamerkach, czyli prawie właściwie angażuje się w sex work i czerpie niesamowitą przyjemność z tego, że jacyś ludzie, prawdopodobnie jacyś mężczyźni w średnim wieku, chcą jej zapłacić za to, co ona każe im robić. No to nie jest żadna tajemnica, że ludzie tak robią, że to jest cały jakby przemysł w oparciu, tylko kwestia tego, że kiedy to robią osoby nieletnie, jest to problematyczne. No a w euforii mamy do czynienia z taką bardzo mroczną wersją, że te wszystkie historie jakoś mają ogromnie ciężkie konsekwencje. Ja jakoś to ten serial oglądałam takim z fascynacją, ale z egzystencjalnym cierpieniem, bo sobie myślałam cały czas o tym, że to są samotne osoby, które nie mogą się zwrócić do tych swoich rodziców, nie mogą szukać pomocy u rówieśników czy rówieśniczek. Nie wiem jak ty, ale dla mnie to nie jest pozytywna seksualność w wersji serialowej.
Tak, zdecydowanie. To jest dla mnie serial o samotności i niezrozumieniu i w ogóle o takim braku komunikacji. Tak, ale wiesz, też myślę o takiej podmiotowości tej Jocelyn z The Idol w kontekście Kat, o czym powiedziałaś. Jest tam taka scena, czy zaczyna się od tego, że jakby ona przeżywa to, że jej zdjęcie ze spermą na twarzy trafiło do internetu. A w pewnym momencie przystaje na taki pomysł, żeby to zdjęcie trafiło na okładkę jej nowej płyty. Jest taka dyskusja, czy to byłby dobry pomysł, i ona jest za. I myślę też o takim przejmowaniu i podmiotowości w tej seksualności.
No to jest też kolejna rzecz, która ja myślę, że jest bardziej dostępna osobom z pokolenia, które jest już całe życie w sieci, i to już nie jest takie, nie mówię, że to dobre czy złe, żeby nie chciałabym, żeby w ogóle jakoś wchodzić w jakiekolwiek oceny, tylko bardziej opis momentu statusu quo, w którym jest to tak znormalizowane, że właściwie to nie robi wrażenia, i właściwie skoro to już tam jest i ktoś ma z tego czerpać kasę, a ja mam czerpać hejt, to dlaczego nie mam tego przekuć w coś, co jest dla mnie atutem, bo to i tak już się sprzedało. To jest w ogóle bardzo ciekawy moment w kontekście też uprzedmiotawiania, świadomego uprzedmiotawiania własnej seksualności. Bo tak cały czas chodzimy i mówimy, no nie, nie wolno, nie wolno. No fajnie by było, gdyby ludzie tak nie robili, ale to w dalszym ciągu w Polsce pani w bikini sprzedaje jajka. No. To
jest, i dachówkę.
I dachówkę. Więc jakoś, nie wiem, można to robić na poziomie lokalnym i można to robić na poziomie jakimś takim multimiliardowym. No. Jakoś taka jestem trochę oczywiście zniesmaczona tym kierunkiem, w jaki ten świat idzie, ale też zaciekawiona i też pomyślałam wielokrotnie, że dlaczego nie? Zobaczmy, jak to jest przyjmowane, bo też no, to z gabinetu psychologicznego czy seksuologicznego. No wiemy, że ludzie uprawiają coraz mniej seksu, że coraz więcej się masturbują, wiemy, że ludzie coraz częściej nie chcą wchodzić za wcześnie w związki, bardzo są skupieni na swoim ciele. Wiemy też, że kiedy dochodzi do randki, to są przerażeni, że nie wyglądają tak jak ich konto na Instagramie, bo nie jesteś w stanie założyć filtra na swoją twarz, kiedy widzisz kogoś w realu.
Jeszcze, wszystko przed nami.
No było w tym serialu Years and Years, gdzie rzeczywiście bohaterka zakładała taki filtr z emoji na twarz. Może to, no właśie jest tak, taki dyskurs w dwóch kierunkach związany właśnie z tym, czy będziemy bardziej blisko, dążyć bardziej do prawdziwych, w sensie prawdziwych takich interakcji człowiek do człowieka, czy pozagatunkowe czekają nas jakieś, wiesz, awatary w sieci, gdzie nasza seksualność będzie absolutnie bujna, ale nie związana w ogóle z jakąkolwiek wymianą cielesną.
Ale to jest też ciekawe z tą Jocelyn, jeszcze wrócę do niej, tak mnie bardzo do niej ciągnie, przyznam, że miałyśmy tutaj poruszyć też inne seriale, jakoś The Idol po prostu przejął tę rozmowę, ale wiesz, bo tam jest też taki jakby o rynku muzycznym, to jest bardzo niestety proste, bo tam na poziomie fabularnym różne rozwiązania są bardzo takie proste, nie mówiąc już prostackie, to nie jest tak dobrze skonstruowane jak Euforia i bardziej bym się tego czepiała niż tej sfery seksualności, ale na początku ta jej seksualność miała być produktem. I widzimy, jak ona tańczy do nowego teledysku i to jest bardzo seksualny taniec, bardzo dosłowny momentami. I kiedy to się dzieje, to wszyscy wokół mówią, okej, no dobrze, super Jocelyn, tak tańcz i w ogóle bardziej z wyczuciem. A kiedy ona jakoś praktykuje, bym powiedziała, realizuje tę swoją seksualność, to mam wrażenie, że oni się wszyscy wycofują, no ale to wszystko nie miało być dosłowne, tylko miałaś to w jakiś sposób insynuować i mieliśmy na tym zarabiać. A teraz jak nie zarabiamy, tylko czerpiesz z tej swojej seksualności, no to nie, to mamy problem.
No moment, w którym każą jej tańczyć po raz kolejny i jej stopy zlane są krwią i potem komentowanie, że Tedros ją torturuje, to dla mnie to po prostu jest piękne właśnie takie zobaczenie tego na różnych poziomach, to znaczy tortura, to znaczy znęcanie się nad kimś, jak jesteśmy właśnie w jakimś systemie, w jakiejś instytucjonalnej w ogóle hierarchii.
I jak potrzebujemy wiedzieć, kto jest dobry, a kto zły. Czyli, że my od razu oglądając jakąś produkcję, chcemy wiedzieć, Tedros jest ten zły, Jocelyn jest dobra, producenci są dobrzy, tu jest dobra przyjaciółka, tu są źli, żeby jakoś porządkować sobie świat. A to jest opowieść o tym, że to nie wszystko tak wygląda.
Tak, to myślę, że się całkiem dobrze udało pokazać. No ja właśnie żałuję, że ja jakoś sprawdzałam, ile jest odcinków, byłam przekonana, że jest 6, więc przy tym 5 to miałam takie poczucie właśnie, że się tutaj leto co rozkręciłam, a tu zrobili mi zamknięcie i to ten Disney na końcu no to brakowało mi tego, żeby się to wypełniło treścią, czy ona za nim tęskni, co się z nim dzieje w międzyczasie, jaką ona drogę pokonuje między wywaleniem go z domu i pokazaniem mu jego miejsca, też w takim właśnie, w ogóle nazwałabym to właśnie, że ona wyznacza mu granice i mówi, ze mną tak nie możesz postępować, że to w co się bawimy, to jest bardzo cienka linia między tym, że ja jestem od ciebie tak zależna, że będziesz mógł ze mną zrobić wszystko, bo ja ci daję moją najskrytszą, najgłębszą intymność, taką, do jakiej nie ma dostępu absolutnie nikt. Więc tym, jeżeli trafisz na psychopatę, w cudzysłowie oczywiście, kogoś, kto nie szanuje cudzych granic, to może się to skończyć tym, że rzeczywiście ktoś to wykorzysta. I to też jest taka rzecz w kontekście wchodzenia w bliskie związki, na ile można się przed kimś otworzyć, na ile można być naprawdę sobą. Także to jest ta fantazja. A z drugiej strony mamy jego, który z jakąś pokorą jakoś to przyjmuje i nie wiemy, co się wydarzy później. Teraz od tego momentu, kiedy one wsiadają na Meleksa i jadą na koncert, to mamy i żyli długo i szczęśliwie.
Albo
wszystkim zagrali na nosie.
Czekajcie na drugi sezon. Chociaż myślę, że HBO, które jest bardzo ostatnio ostrożne co do nowych produkcji, nie zdecyduje się na kolejny sezon serialu, który został tak bardzo skrytykowany. Ja jednak żałuję, że nie został skrytykowany za to, za co warto go krytykować, tylko za właśnie kwestię tego, jak bardzo dosłownie jest pokazana seksualność i sceny seksu i te torture porn, ta pornografia tortur. No ale może rzuciłyśmy trochę inne światło na serial The Idol, który można obejrzeć na HBO Max i ja bym raczej nie powiedziała, że polecamy, chociaż to jest ciekawe dzieło popkultury.
Jeżeli chodzi o momenty, kiedy można się spocić oglądając sceny erotyczne, to ja myślę, że polecam.
To nie pornografia, to nie porno, to HBO. To rzeczywiście tutaj to powiedzenie ma, no jest w ogóle w praktyce pokazane. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Doktor Agata Lewe, psychoterapeutka, seksuolożka, założycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz. To była audycja Szkoda czasu na złe seriale. Anna Piekutowska wraca za tydzień, a tymczasem życzę dobrej soboty i dobrego oglądania. Czas na informacje Radia Tok FM.